Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkody poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Do naszej siostry, jednak z szacunku do świętej Edyty Stein zostawiłem tę Ewangelię, którą liturgia na dzisiaj przypisuje, żeby w pełni liturgii słowa gdzieś wybrzmiało to powołanie Boże do pójścia za Chrystusem, które przecież człowiek jest w stanie wypełnić jedynie natchniony Bożą miłością, jedynie natchniony Duchem Świętym. Czyli w zasadzie cel tej rzeczywistości, o której dzisiaj mówimy, już nam liturgia dzisiaj podaje. Cel nie jako śmierć, ale cel jako ofiarę z życia. Jako oddanie się całkowicie w ręce Pana Boga. A Pan Bóg zrobi z naszym życiem, co będzie chciał. I chyba to jest też tak bardzo ciężkie, żeby powiedzieć Panu Bogu: zrób z moim życiem, co chcesz. Moi drodzy, życie w duchu miłości. Ciekawe złożenie, bo w duchu miłości, gdzie miłość w zasadzie jest imieniem Ducha Świętego, jest w pełni rzeczywistością tego, jest w pełni rzeczywistością Bożą. Duch Święty to przecież jest miłość Ojca i Syna. Nawet nieraz niektórzy tłumaczący tajemnicę Trójcy Świętej tak to wyjaśniali, że Ojciec i Syn to Ojciec jest ten, który emanuje tym aktem miłości, Syn przyjmuje całkowicie miłość, a z tą samą miłością ich wiążącą jest właśnie Duch Święty. Moi drodzy, kiedy sięgamy do Pisma Świętego, to w temacie Ducha Świętego wychodzą takie trzy bardzo proste, ale też i szeroko w Piśmie Świętym rozłożone sformułowania czy zagadnienia. Przede wszystkim Duch Święty, ta miłość jest darem. Darem Ojca, darem dla człowieka. I wszystko, co się z tym wiąże. Dar, czyli coś za darmo. Co też jest w zasadzie obszerny temat, żeby mówić o tym, że człowieku, ty nie zasłużysz nigdy na Ducha Świętego. Ty nigdy nie zasłużysz na miłość Pana Boga. Właśnie odpuść te nerwowe jakieś ruchy czy myśli, że możesz się jakoś przypodobać czy zasłużyć. Pozwól się za darmo porwać, a wtedy wydasz owoce. Duch Święty, moi drodzy, to jest oczywiście też i można powiedzieć synonimem Ducha Świętego, jest wspólnota. Bo właśnie wspólnota Ojca i Syna w Duchu Świętym. Bo właśnie w zasadzie, żeby żyć we wspólnocie, to trzeba być poruszonym miłością. Nie ma w zasadzie wspólnoty bez miłości. Można nawet tak sobie czasem przypatrywać się pewnym wspólnotom ludzkim, które tworzymy, nie wiem, przy parafiach jakichś, wspólnotom religijnym. I wspólnota, która przeżywa w jakiś sposób kryzys, to jest najczęściej, właśnie trzeba przypatrzeć się, czy w tej wspólnocie jest jeszcze miłość między członkami tej wspólnoty. Wspólnota przecież właśnie to jest spotkanie osób w miłości, kochających się. I tego mamy przede wszystkim w Trójcy Świętej pierwowzór. Ale moi drodzy, ta miłość, którą jest Duch Święty, owocuje radością. We wspólnocie jest radość. Radość przychodzi z tego faktu, że ty wiesz, że jesteś kochany i tę miłość przekazujesz dalej. To jest źródło najbardziej podstawowe, najbardziej niewymagające żadnych wyjaśnień, skąd ta radość się bierze. Po prostu. Radość się bierze z doświadczenia miłości i z umiejętności przekazywania tej miłości dalej. Tak po prostu. Także na wschodzie Kościoła, w Kościele prawosławnym, bardziej niż miłość, to imię Ducha Świętego bardziej się przeżywa, podkreśla i zgłębia Ducha jako tchnienie. Ale możemy połączyć te dwa synonimy imienia Ducha Świętego, miłość i tchnienie. Miłość nie jest niczym zewnętrznym. Miłość idzie z głębokości, z serca. Tchnienie, które chociażby Jezus wydobył jako ostatnie swoje tchnienie na krzyżu. Oddał Ducha, mówi Ewangelista. Ducha Świętego. Zobaczcie, ta miłość, ten Duch Święty, który się wylewa, który już został nam dany, każdemu z nas. Jest, zresztą na innym miejscu mówi Pismo Święte, Duch przenika głębokości Boga samego. Jest darem z głębokości, nie byle jakim, ale jest jakby współdzieleniem nawet tej istoty Bożej. Moi drodzy, Duch oczywiście dalej działa w Kościele. I jest jedna taka ważna rzecz do gdzieś trzymania sobie z tyłu głowy. Nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. Kiedy patrzymy też na nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła, to jest przede wszystkim, kiedy my możemy być, my tworzymy Kościół. Owszem, ale bez Ducha Świętego to sobie możemy tworzyć. Nic nie stworzymy wtedy. Mamy wielokrotnie w Piśmie Świętym pokazane, przekazane sytuacje, kiedy Duch Święty zstępował czy na apostołów, czy na innych uczniów, nawet właśnie na tego Korneliusza poganina, o którym już była mowa, i otrzymywali widome znaki tego, że Duch Święty przyszedł. Bo zaczęli mówić w językach, ktoś tam prorokował, bo ktoś inny miał dar uzdrawiania, bo, jak to mówimy, jest w tradycji, święty Jan wypił zatrute wino i spełniły się słowa Jezusa, nie otruło go. Dlatego święcimy wino na świętego Jana Apostoła po Boże Narodzenie. To, co zapowiadał Jezus, rzeczywiście się spełnia, jest w Kościele obecny. Te dary Ducha Świętego, to charyzmat także. Ale można sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie to coś takiego działo się kiedyś, a dzisiaj tak nieliczni są jakby obdarowani tym darem. A inni? Przecież też na nich stąpił Duch Święty. Chociaż dzisiaj już było to wspomniane, w Chrzcie Świętym. Przecież otrzymaliśmy wszyscy dary Ducha Świętego w wierzchowaniu. Pełnię darów, jak mówi katechizm. I święty Augustyn przychodzi już w IV wieku z odpowiedzią na to pytanie. To nieprawda, że nie wszyscy mają charyzmat na przykład uzdrawiania czy mówienia językami. Wszyscy mają. I podaję przykład. Kiedy organizm, powiedzmy, kiedy coś słyszysz, słucha, słyszę. Nie mówisz, moje ucho słyszy. Moja noga już nie uczestniczy w tym słyszeniu. Ale mówisz, ja to słyszę jako cały organizm. I dzięki temu, że ty słyszysz, twoja noga z tego korzysta i ponieważ jest jednym organizmem, noga, można powiedzieć, też słyszy. I tak sprawia właśnie Duch Święty w Kościele. Ktoś jeden ma charyzmat uzdrawiania, ktoś inny modli się w językach, ktoś inny ma dar proroctwa. A tak naprawdę Duch Święty sprawia, że my wszyscy modlimy się w językach. My wszyscy mamy charyzmat uzdrawiania. Każdy członek Kościoła ma dar proroctwa. Bo Duch Święty sprawia, że jesteśmy jednym organizmem. Tym, czym jest dusza, ta integrująca różne władze w organizmie ludzkim, tym jest Duch Święty we wspólnocie Kościoła. Moi drodzy, niezawodny znak otrzymania Ducha Świętego to nie jest to, że ktoś upadnie, spocznie w Duchu Świętym. Niezawodnym znakiem otrzymania Ducha Świętego nie jest, że ktoś nagle zacznie śpiewać przepięknie w językach, czy prorokować, czy inne takie spektakularne dary, które też Duch Święty oczywiście daje. To nie jest niezawodnym znakiem otrzymania Ducha Świętego. Niezawodnym znakiem otrzymania Ducha Świętego jest miłość i jedność. Mocne trwanie w jedności z Kościołem. I choć dzisiaj nie mam przygotowanego specjalnego jakiegoś fragmentu czy historii z życia świętego Franciszka, to jednak napomknę to, co wspominałem wczoraj, czy też wcześniej. Ta miłość i jedność, mocne trwanie z Kościołem jest niezawodnym znakiem, że święty Franciszek posiadał Ducha Świętego. Ta miłość i jedność i niezawodne trwanie z Kościołem pomimo prześladowań Ojca Pio jest dowodem na to, że posiadał Ducha Świętego. Większym i prawdziwszym dowodem niż wszystkie cuda, do których się dzisiaj ludzie tak często odwołują. Notabene Ojciec Pio jest świetnym materiałem dla różnych bioenergoterapeutów, różdżkarzy i tak dalej, bo właśnie mówią, że ma świetną aurę i te moce, energię, ale oni oczywiście się do Ducha Świętego nie odnoszą i oni nie patrzą na jedność z Kościołem, tylko patrzą na spektakularność. Moi drodzy, każdy z nas został napełniony Duchem Świętym. Pięćdziesiątnica, która miała miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego, tam w Wieczerniku, owszem, była wydarzeniem obiektywnym, miało to miejsce, wydarzyło się historycznym i każde inne wydanie Ducha Świętego, owszem, miało miejsce, tak. Ale dla każdego z uczestników tego wylania Ducha Świętego było to też wydarzenie subiektywne. Co to oznacza? Otrzymali, doświadczyli osobiście działania Ducha Świętego na sobie. To znaczy, nie wydarzyło się to tak, że tak jak się robi operację, pełna narkoza i potem pacjent musi wierzyć na słowo, że lekarz mu tam tych nożyczek nie zaszył, a w zamian za woreczek żółciowy. Tylko rzeczywiście doświadczali to, że Duch Święty na nich spłynął. I to doświadczenie było tak szalone, tak dosłowne, tak mocne, że wydawali się innym jak pijani. Tak doświadczyli tej pełni, aż nad obfitości, doświadczenia miłości. Że właśnie inni mówili, upili się młodym winem. Natomiast to nic innego, jak doświadczenie miłości Pana Boga. I jest to też doświadczeniem niejednej już osoby przecież. Takie właśnie odczucie subiektywne. bycie wręcz w ramionach, czy w sercu Ojca, w nałonie Trójcy Świętej, to poczucie bezpieczeństwa, ogarniającej miłości, takie spłynięcie, zlanie tego Ducha Świętego. To, co może się z Wami podzielą osoby, które doświadczyła się chrztu w Duchu Świętym chociaż. Ale dobra, teraz ktoś może zadać pytanie i pewnie nie jednemu z Was się to pytanie gdzieś, czy teraz, czy wcześniej pojawiło w sercu. Skoro na mnie też stąpił Duch Święty, to dlaczego ja tego nie doświadczam? Dlaczego nie widzę tego działania? Dlaczego nie czuję tego działania? Dlaczego moje życie jest takie szare? Moja modlitwa jest taka trudna? Ta codzienność jest z dnia na dzień coraz bardziej mglista. A przecież choć raz by doświadczyć tego pijaństwa w Duchu Świętym, byłoby tak kolorowo. Jeżeli chodzi o miłość, a mówimy tutaj cały czas o doświadczaniu miłości, czy życiu w miłości, trwaniu w miłości. I to też się już dzisiaj pojawiło na konferencji. Miłość jest doświadczana i miłość jest także dawana. Kinga mówiła to o studni. Ja tutaj podam przykład, chociażby jak będzie z Palestyny, z geografii Palestyny, rzeka Jordan. Przepływa przez dwa akweny. Jednym jest Jezioro Galilejskie, drugim jest Morze Martwe. Jordan wpływa do Jeziora Galilejskiego i z innej strony wypływa dalej. Ta przepływająca woda sprawia, że tam istnieje życie. I to życie w obfitości. Także to Jezioro Galilejskie uchodzi za jeden z najbardziej żyznych akwenów na świecie. Żyznych w sensie obfitych w życie. Jeśli chodzi o połów ryb, tak samo. Natomiast płynie sobie ta rzeka Jordan dalej. Wpada do Morza Martwego, z którego nie ma odpływu. I tam jest tylko i wyłącznie śmierć. Nie tylko w wodzie, wielkie zasolenie, ale także i dookoła. I moi drodzy, doświadczamy miłości, doświadczamy dar, ale jeżeli tego nie zaczniemy przekazywać dalej, to ten dar będzie w nas umierał. My sami będziemy umierać. I oskarżać Pana Boga i innych o to, że są temu winni, bo przecież nie my. Natomiast ta miłość udzielana innym, to troszkę tak jak reanimowanie serca. Kiedy osoba jest w takim stanie, że to serce przestaje chodzić z różnych przyczyn, dokonuje się reanimacji, masażu serca. I wówczas, zanim to serce zaskoczy, znaczy w pewnym momencie zaskakuje, ale zanim zaskoczy, trzeba się troszkę posiłować. Jakby dać z zewnątrz impuls. I teraz odpowiedź i w zasadzie taki niezawodny środek na to, abyś kiedyś w końcu zaczął czuć się kochany przez Pana Boga, doświadczać Jego miłości, by wiedzieć, być przekonanym o tym zanurzeniu w Jego miłości. To zacznij odetchaj korek, zacznij dawać tę miłość. Popracuj troszkę nad tym, nad swoim sercem. Oddawaj miłość dalej. W wierze, że najpierw ją otrzymałeś. Może jeszcze nie widzisz, ale w pewnym momencie zobaczysz, że tak naprawdę dużo więcej otrzymałeś, niż dajesz i niż jesteś w ogóle kiedykolwiek w stanie dać. Miłość przekazywana właśnie działa jak taki respirator dla człowieka. Moi drodzy, życie w duchu miłości to jest właśnie życie dzięki Duchowi Świętemu. Mamy dzisiaj przykład świętej Teresy Benedykty od krzyża. Też może się kojarzyć z cierpieniem to jej imię, ale dużo bardziej powinno kojarzyć się z miłością. Było takie jedno proste zdarzenie w życiu świętej Edyty Stein. Jeżeli ludzie z Krakowa to już kiedyś słyszeli o moim kazaniu, to wybaczcie, ale ono mi siedzi bardzo mocno w sercu. W Boże Narodzenie, po pastelce, zresztą nie wiem, czy oni to mieli pastelkę, ale w każdym razie w nocy została w tym kościele klasztornym przy żółwku modlić się przy Jezusie, adorować Jezusa Narodzonego. Siostra, która zamykała kościół, nie zauważyła, że święta Teresa Benedykta była przy żółwku. Zamknęła kościół, zgasiła światło, poszła. Potem w Boże Dzień Bożego Narodzenia rano przyszła otworzyć kościół, widzi, a ta siostra cały czas klęczy przy żółwku, modli się. I zaczyna ją przepraszać. I siostra, ja nie wiedziała, że ty tu jeszcze jesteś, bo nie zamknęła kościół, nie zgasiła światło. Przepraszam, siostra nie mogła wyjść, taka pełna wyrzutów sumienia. Ale Edyta Stein z pełnym pokojem odpowiedziała, że w taką noc jak można spać? Trwać przy Jezusie. I to jest właśnie ta miłość, którą widzimy też w jej życiu, która ją powołała, która w niej trwała i która pozwoliła jej nie rozczulać się nad sobą aż do samego końca, ale rzeczywiście w pełni hojnie złożyć dar z siebie.